Witajcie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć! Słuchajcie, w zeszłym tygodniu było tematycznie, mieliśmy wszystko, nam się pięknie składało. W związku z tym w tym tygodniu nie ma żadnego klucza, ale znowu mam dla was trzy rzeczy. Mam dla was komiks, mam dla was program, taki wiecie, trochę reality, czy właściwie trochę dokumentalny, no i mam dla was film. I zacznę od komiksu i teraz od razu powiem wam, że bardzo chcę dobrze wymówić nazwisko autorki, bo byłoby mi strasznie głupio, gdybym wymówiła źle, ale jednocześnie bardzo was proszę o tolerancję. Już ustaliliśmy na przestrzeni tych odcinków, że ja i nazwiska nie jesteśmy swoimi znajomymi, dobrymi, więc chciałabym wam bardzo, bardzo polecić komiks Helena Victoria, autorki Katarzyny Wittersheim. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałam. I teraz tak. Mówię o tym komiksie, dlatego że dość niedawno ukazał się jego drugi tom, na który ja bardzo, bardzo czekałam przez dobrych kilkanaście miesięcy. Wcale nie chcę poganiać autorki. Ja rozumiem, że ona ma inne rzeczy do roboty, na przykład robienie cudownych, absolutnie cudownych grafik takich queerowych, które korzystają z motywów polskich i ludowych. Bardzo wam polecam na przykład w sklepie Miłość nie wyklucza je zobaczyć i kupić, bo są cudowne. Ale trochę musiałam poczekać, a tymczasem historia jest niesamowicie wciągająca, bo rozgrywa się na Śląsku, gdzie główna bohaterka, właśnie Helena Victoria, odziedziczyła kopalnię, odziedziczyła przedsiębiorstwo i musi je prowadzić, a jednocześnie oczywiście są wątki romantyczne, no bo i jest ona panną na wydaniu, o którą będą się starali na przykład lokalny hrabia, który nie ma za bardzo pieniędzy, ale także mamy bardzo dużo takich elementów z historii Śląska, czyli na przykład kogo zatrudniać w tych fabrykach, czy Polaków, czy Ślązaków, czy Niemców, i to jest wszystko rzucone właśnie na to tło śląskie. To jest bardzo taki zakorzeniony w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie komiks. Co mi się strasznie podoba, to to, że autorka jest naprawdę wierna tym swoim inspiracjom, w związku z tym bohaterowie bardzo często korzystają z języka śląskiego, są tam wtrącenia, wszystko to jest po prostu całe dialogi bywają po śląsku i tylko ma się na końcu strony czy z boku strony zaznaczone, co to znaczy po polsku. Bardzo mi się w ogóle podoba kreska Kasi, czy Katarzyny, bo ona właśnie zawsze występuje jako Katarzyna. Muszę powiedzieć, że ta kreska mnie po prostu za każdym razem kupuje. Ja w niej widzę takie trochę inspiracje mangowe, czy inspiracje japońskimi grafikami. Zresztą tam na przykład to jest komiks czarno-biały, ale jedyne rzeczy, które się pojawia, to są takie zagórzowione rumieńce, czy końcówki palców, co też wydaje mi się, że jest dosyć charakterystyczne. Natomiast to jest z jednej strony, a z drugiej strony jest to wszystko oczywiście zrobione z detalami tak, żeby idealnie nas umiejscowiło w czasie. No i są to całkiem dobrze napisane historie i bohaterowie. Jedyną wadą tego komiksu, i jest to wada koszmarna, jest to, że go się mega szybko czyta. I rozumiecie, kiedy się długo czeka na kolejny tom i potem natychmiast się go czyta, to człowiek ma takie, ej, już? Ale jestem to w stanie wybaczyć autorce, bo rozumiem, dlaczego praca nad tym wymaga dużo skupienia, bo to nie chodzi tylko o to, żeby, prawda, zrobić sobie taką literacką fikcję, ale żeby to miało ręce i nogi w kontekście tego, co się działo wtedy na Śląsku, jaka była historia, jakie były spory między ludnością, która tam mieszkała, jakie były dylematy właścicieli kopalni, jakie były stosunki między państwem a służbą, jakie były w ogóle stosunki społeczne, i autorka robi to fantastycznie. Ja jestem po prostu z tym zachwycona i chciałabym, żeby więcej osób w ogóle wiedziało, że ten komiks istnieje, bo mam takie poczucie, że on wypełnia coś, o czym bardzo dużo mówimy, właśnie o takich historiach, które byłyby jednocześnie bardzo mocno osadzone tu, gdzie mieszkamy, a jednocześnie czerpały z bardzo wielu różnych wątków, takich klasycznie pojawiających się w opowieściach z epoki, a do tego wszystkiego jeszcze było opowiedziane z trochę innej perspektywy niż tylko, wiecie, facetów, którzy opowiadają sobie o tym, jacy byli fajni w przeszłości. I przyznam szczerze, że mam wrażenie, że to jest coś, czego bardzo dużo osób szuka. To jest drugi tom, natomiast jakiś czas temu wyszedł tom pierwszy. Ja już czekam na tom trzeci, bardzo wam to polecam. Chyba najłatwiej wam to będzie dostać przez internet, natomiast jeśli na przykład jesteście w Warszawie, to księgarnia Jatta prowadzi ten komiks, więc można go sobie tam spokojnie kupić. Bardzo pięknie wydany, świetnie zrobiony, no po prostu jest to jedna z tych rzeczy, którą ja uwielbiam czytać. I aż mi jest głupio, że drugi tom już wyszedł jakiś czas temu, ja musiałam dopiero jakby trafić do księgarni i go kupić, żeby go mieć na własność. Bardzo, bardzo polecam. Jest to jedna z moich ulubionych rzeczy, która obecnie wychodzi w Polsce, polskiej autorki, i naprawdę polecam. I też polecam wszystkim tym, którym brakuje takich lokalnych historii, którzy mają właśnie takie poczucie, że tego jest za mało. Fantastyczna rzecz, naprawdę. Wszystkie kciuki świata. Jak już mówiłam, mam też dla was dzisiaj program. I ten program nazywa się Fresh, Fried and Crispy. Nie wiem, czy jest polski tytuł, bo mój Netflix biega po angielsku i boję się go przestawić na polski. Słuchajcie, to jest program, no właściwie dokumentalny. Ja bym powiedziała, że on jest w takim stylu makłowiczowym. To znaczy, główny prowadzący, krytyk kulinarny, jeździ z miasta do miasta Stanów Zjednoczonych i tam głównie je rzeczy, które są smażone w głębokim tłuszczu. To jest w ogóle pomysł na ten program. I muszę wam powiedzieć, że to jest niesamowite. Bo z jednej strony dowiadujemy się o istnieniu bardzo wielu dań, które chyba by nam nie przyszły. przyszły do głowy. Na przykład ja nie wiedziałam, że istnieją ravioli, które potem smaży się w głębokim tłuszczu. Jakby mój mózg nie jest w stanie tego połączyć. I to jest ciekawe, bo jakby rzeczywiście ja mam wrażenie, że mi to kulinarnie poszerza horyzonty, dowiaduje się, co jeszcze można usmażyć w głębokim tłuszczu. Z drugiej strony są tam takie momenty, kiedy zaczynam mieć takie poważne wątpliwości, czy to w ogóle powinno być legalne. W Las Vegas nasz krytyk idzie do takiej knajpy, gdzie jest coś, co się nazywa Whale Burger i to jest hamburger, w którym jest pół kilograma tej najlepszej japońskiej wołowiny i do tego jeszcze kawał kraba i do tego jeszcze ser truflowy. To jest jakiś taki olbrzymia masa jedzenia. Cały czas się zastanawiam, czy to komukolwiek autentycznie sprawia przyjemność. Bo ja sobie tak myślę, ej, kurczę, ale gdyby to był taki mały, taki wiecie, to się nazywa slider, tak? To są takie, te małe, takie burgerki. No to wiesz, możesz to zjeść, masz ten smak niesamowity, ale nie masz od razu tego nadmiaru, który sprawia, że po prostu wszystko prędzej czy później przestaje ci smakować, bo twój organizm mówi, nie jedzmy tyle. I tak oglądając to, miałam takie poczucie, że to jest jakaś kultura kulinarna, która jest dla mnie kompletnie obca. To znaczy, wiecie, szarlotka smażona na głębokim tłuszczu. Frytki, uwaga, to jest niesamowite, w jednej filipińskiej knajpie są frytki zrobione z takiej mielonki w puszce, ze spamu, jak to się nazywa po angielsku. Z jednej strony oglądałam to z fascynacją, bo to jedzenie naprawdę wygląda niesamowicie smakowicie i też niektóre z tych pomysłów są niesamowite. Oglądałam to także z takim zainteresowaniem, jak właściciele różnych restauracji, bardzo często należący na przykład do mniejszości etnicznych, opowiadali, jak te restauracje stanowią jakiś taki punkt, wokół którego gromadzi się lokalna społeczność. Czy to jakaś właśnie włoska restauracja w Baltimore, czy to restauracja, która, nie wiem, podaje po prostu najlepsze fish and chips w innej miejscowości. I to mi się wydało ciekawe, to znaczy właśnie to takie jedzenie, to deep fried jedzenie, które jest w jakiś sposób rzeczywiście powiązane z tymi mniejszościami, jest jakimś wyrazem ich kuchni. Ale z drugiej strony miałam takie poczucie, że dla mnie, osoby z Europy, to jest tak inne niż to, co ja znam i niż to, co my się chwalimy, prawda? Bo wydaje mi się, że rzadko się chwalimy właśnie takimi rzeczami, które są w głębokim tłuszczu smażone, że miałam takie poczucie nadmiaru, nawet oglądając sama ten program. I zresztą muszę wam powiedzieć, że to jest dla mnie w ogóle takie dosyć ciekawe psychologicznie, że bardzo często jednak jak oglądam te amerykańskie programy kulinarne, no to mam takie poczucie, że to już jest za dużo, że ja się czuję zmęczona oglądaniem takiej ilości jedzenia, że to mi się pokazuje jako apetyczne, a ja to patrzę, jedyne o czym myślę to, że tego jedzenia jest za dużo, że powinno go być mniej. Co jest takim dosyć, powiedziałabym, dziwną reakcją, bo z drugiej strony to jest możliwość oglądania takiego tłustego jedzenia bez żadnych konsekwencji. Zresztą powiem wam zabawną anegdotę tak po 3 odcinkach, bo one trwa 20 minut, więc taka zachęta, żeby oglądać kilka naraz. Po 3 odcinkach Mateusz poszedł do kuchni i przyniósł warzywa i zaczął je kroić na sałatkę. I bardzo mnie to bawiło, bo to był taki niemalże wizualny sprzeciw przeciwko smażeniu wszystkiego nad głębokim tłuszczu. Zresztą powiem szczerze, że rzeczywiście ten program ogląda się dużo lepiej, jak się coś je. Ja akurat jadłam sałatkę i miałam takie miłe zestawienie. Prawda, oglądam coś kalorycznego, jem sałatkę. Ponieważ zresztą to działa psychologicznie. Czytałam gdzieś, że podobno jak człowiek patrzy na jakieś takie tłuste jedzenie, ale zamiast, czy wącha je, ale zamiast tego je coś zdrowego, to podobno da się oszukać mózg. Nie wiem, czy to jest prawda, może to być po prostu ściema. W każdym razie to jest dobry program, żeby go oglądać do obiadu. Zdecydowanie. I jest dla mnie też ciekawe właśnie, jak mówiłam, tak trochę etnograficznie, że po prostu to podejście do tego jedzenia, do tego, ile tego jedzenia ma być, to w ogóle do kategorii, czy jest go wystarczająco dużo, jest zupełnie inne. I to było dla mnie pod wieloma względami fascynujące, muszę przyznać. A na sam koniec mojej wyliczanki, chciałabym wam powiedzieć o filmie pstu tak złym, że nie wiem, nie mogę wam obiecać, że nie słuchajcie tego już po tym, jak przeczytaliście moją recenzję na blogu, bo zdecydowałam się, że opowiem wam o tym tutaj, ale jednocześnie cały czas myślę, że może on napisze o tym na blogu, dlatego że chodzi mi o film Tomorrow War z Chrisem Prattem, dostępny na Amazon Prime. Widzicie, to jest taki film, który chciałabym pokazać każdemu, kto twierdzi, że w Hollywood nie ma konserwatywnej narracji. Dlatego, że wydaje mi się, że ludzie często myślą, że kiedy mówimy o konserwatywnej narracji, to mówimy o takiej narracji, która, powiedzmy, będzie mówiła, nie wiem, o aborcji, o gejach. Wiecie, o tych kwestiach takich czołowych, obyczajowych. Natomiast konserwatywna narracja w Hollywood jest troszeczkę czym innym. I Tomorrow War to doskonale pokazuje. Mamy bohatera, który oczywiście jest byłym wojskowym, bo to jest po prostu najlepszy rodzaj bohaterów, który obecnie jest także naukowcem, zajmuje się uczeniem w szkole średniej, ale pragnie awansować. No i w Boże Narodzenie przybywają ludzie z przyszłości i mówią, że w przyszłości będzie wojna, którą ludzkość przegrywa i teraz oni przychodzą do przeszłości i proszą ludzi, żeby się zaciągnęli do tej przyszłej wojny, że po prostu już ludzi tam w przyszłości brakuje, ale oni wezmą ludzi z przeszłości i wyślą ich do przyszłości. Ten sam mechanizm podróży w czasie, jeśli wydaje wam się kompletnie pokręcony, jest chyba najlepszym mechanizmem, jaki jest w ogóle w tym filmie. Jedyną w miarę przemyślaną rzeczą. Natomiast co jest bardzo ciekawe, że oczywiście dosyć szybko okazuje się, że nasz bohater może dokonać tego skoku w czasie. I tutaj mamy coś, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe, ponownie antropologicznie, czy właściwie etnograficznie. To znaczy, ta powtarzająca się amerykańska fantazja, i to już nie w pierwszym filmie, tak samo było w Bitwie o Los Angeles, czy chociażby w Dniu Niepodległości. Fantazja o jakiejś inwazji, która zaatakowałaby Stany Zjednoczone na lądzie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że no, jeśli znacie historię, no to oczywiście był atak na Pearl Harbor, ale ogólnie większość wojen, jakie Amerykanie toczyli o wojnę o niepodległość, toczyli poza swoimi granicami w Korei, w Wietnamie, Iraku, Afganistanie. I jest jakieś marzenie, które jest dla Europejczyka kompletnie niezrozumiałe, a dla Polaka to już w ogóle kosmos, marzenie o wojnie na własnym gruncie. To znaczy, ktoś do nas przyjdzie, zrobi jakąś inwazję i my się będziemy musieli bronić. I ten film jakby wpisuje się w tą taką przedziwną, ale też bardzo konserwatywną narrację, że nie ma nic lepszego, nie zostanie żołnierzem. Co więcej, tam się pojawia ten taki wątek tego poboru, który mam wrażenie też, co jest w ogóle przedziwne, ale też wpisuje się w jakąś fantazję, tak? Ostatni taki masowy pobór był w czasie Wietnamu, potem oczywiście była to, że on był masowy, miało duży wpływ na to, jak bardzo ta wojna w Wietnamie się odbiła na społeczeństwie amerykańskim, no ale wyraźnie wojna w Wietnamie trochę przycichła w wspomnieniach, a może wręcz przeciwnie, stała się jakimś punktem także takiego chlubnego odniesienia dla niektórych Amerykanów, czy dla niektórych środowisk. W każdym razie znowu jest marzenie o poborze, marzenie o tym, że po prostu bierzemy tych Amerykanów i wysyłamy ich na wojnę i też to się wiąże z takim wizją, że ludzie stamtąd nie wracają, ale to jest jakby podbudowywanie tej wizji, prawda, dzielnych żołnierzy, którzy idą się bić i nie wracają. I to wszystko oczywiście toczy się w takim anturażu, że się tak wyrażę, historii science fiction, ale tak naprawdę te marzenia, te wizje, które ten film oddaje, nie dotyczą tak naprawdę obcych. Ci obcy są właściwie tylko dlatego, że jednak mimo wszystko we współczesnym kinie rzadko gra się konkretnym państwem, czasem gra się Rosją, czasem gra się Koreą, ale to nie jest ten rodzaj zagrożenia, co kosmici. Zresztą jakby z obcymi jest ten plus, że można do nich dowoli strzelać. Zresztą zombie też. Jeśli oglądaliście Armię Zombie Zacka Snydera, to też zauważycie, że to są bardzo podobne fantazje, czyli jakieś stworzenia, które możemy dowolnie zabijać, które możemy dehumanizować, które atakują nas na lądzie, tak? Atakują nas w tym miejscu, w którym jesteśmy i musimy stawić im czoła. No i co moim zdaniem jest tutaj ciekawe, to to, że nasz bohater zostaje przeniesiony w przeszłość i bardzo szybko ta cała historia, która miałaby, wydaje mi się, w Europie bardzo taki mocny wymiar propaństwowy, w Stanach Zjednoczonych zaczyna nabierać wymiaru osobistego. To jest osobista historia. Dlaczego to jest osobista historia? No bo ponownie, to jest narracja konserwatywna, a konserwatywna narracja amerykańska poza taką wizją takiego specyficznie rozumianego patriotyzmu i takiej chęci poświęcenia się, ma także element nieufności wobec władzy. I tu ten element nieufności się pojawia i oczywiście okazuje się, że rzeczy robione na własną rękę są lepszym rozwiązaniem niż zawierzenie instytucjom państwowym czy jakimkolwiek instytucjom. To znaczy, rzeczywiście, jeśli jesteś takim rogue żołnierzem, czy takim rogue składem, czyli takim nieposłusznym składem walczących, to możesz osiągnąć więcej, niż gdybyś miał słuchać rządu czy swoich dowódców. Jest to bardzo ciekawe, jeśli podejdziemy do tego filmu w ten sposób. Natomiast jeśli próbujemy obejrzeć ten film tak od A do Z, to on ma tyle kretyńskich rozwiązań i jest zagrany w tak bezpłciowy sposób. Ja tutaj używam bezpłciowy jako negatywne określenie. Dobrze, spróbujemy inaczej. Jest zagrany w tak pozbawiony emocji sposób, że w pewnym momencie ja zaczęłam sobie zadawać bardzo poważne pytanie, czy na przykład Chris Pratt był na planie, czy on został wygenerowany komputerowo. Ponieważ jestem absolutnie przekonana, że w niektórych scenach on jest wygenerowany komputerowo, ale właśnie, trzeba się przyjrzeć, żeby to zauważyć, ponieważ jego mimika jest po prostu żadna. Do tego wszystkiego tam jest dużo, wiecie, takich idiotyzmów, które sprawiają, że trudno kibicować bohaterom, bo człowiek cały czas zastanawia się, czy oni znajdują się w jakiejś ekstremalnej sytuacji, bo samo założenie jest tak głupie, że właściwie wszyscy sobie na to zasłużyli. Na sam koniec muszę powiedzieć, że to jest przedziwny rodzaj filmu, który się kończy i dochodzi do takiego momentu, kiedy jest taka emocjonalna kulminacja, a potem postanawia odegrać jeszcze jeden film pod koniec. Jakby nie mogą się pogodzić z wnioskami, jakie można byłoby wyciągnąć z tego, co daje ta pierwsza część filmu. No i na sam koniec oczywiście tutaj mówiłam, że to skakanie przez czas jest chyba najbardziej rozsądnym elementem całej fabuły. Natomiast problem polega na tym, że ten film kompletnie ignoruje fakt, co by było, gdyby ludzie dowiedzieli się o swojej przeszłości wcześniej. Ten film zakłada, że zasadniczo rzecz biorąc wszystko byłoby tak samo, tylko niektórzy byliby wysyłani na wojnę i części osób by to przeszkadzało. Tymczasem no jednak mimo wszystko, jeśli wysyłam ludzi w przyszłość i oni wracają, to część z nich miałaby informacje odnośnie tego, co się wydarzyło pomiędzy, które mogłoby wykorzystać. I to jest bardzo zabawne, bo ten film na przykład częściowo dostrzega, że takie informacje można byłoby sobie przekazywać, na przykład odnośnie zwycięstwa drużyny, ale nikomu nie przychodzi do głowy, że część osób mogłaby to wykorzystywać na przykład do hazardu. A jak wiemy, z powrotu do przyszłości to jest rzecz, która może człowieka bardzo odmienić przyszłość. Ogólnie, wiecie, filmy, z których się skacze w czasie są bardzo skomplikowane i wymagają zawieszenia niewiary, ale jednocześnie jeśli chcemy napisać taki film, to musimy wziąć pod uwagę bardzo dużo rzeczy, żeby to miało sens i żeby widz nie miał takiego od samego początku takiego poczucia, że ogląda coś, w co trudno się zaangażować przez głupotę punktu wyjścia. W każdym razie już wiem, że będą kręcili drugą część. Po prostu to jest też niesamowite we współczesnym kinematografii. To znaczy, ja rozumiem, że jest trochę takich filmów, które oglądamy, bo śmiesznie, ale nie macie wrażenia, że w ostatnich latach kompletnie jakoś nie przekłada się na kontynuację. To znaczy, coś jest niedobre, wszyscy wiedzą, że to jest niedobre, ale i tak dostanie kontynuację. To jest dziwne. Ale nie polecam wam tego filmu, chociaż, wiecie, nie polecam i polecam, bo mam takie wrażenie, że czasem trzeba obejrzeć zły film, żeby zdać sobie sprawę, o ile lepsze są filmy, które byśmy uznawali za złe, gdybyśmy nie oglądali naprawdę złych filmów. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłam, ale tak samo jest z książkami, tak? Żeby naprawdę móc oceniać poziom książek, trzeba przeczytać trochę bardzo złych książek, żeby zdawać sobie sprawę, gdzie są niziny ludzkiej wyobraźni, a są naprawdę bardzo nisko. To tyle w tym tygodniu i jest nowość. Słuchajcie, to zaproponowała mi moja koleżanka Marta i uważam, że ona jest, że ma rację. Otóż Marta mi zaproponowała, żebym na samym końcu każdego podcastu podawała jeszcze raz wszystkie tytuły, o których mówiłam, żebyście nie musieli cofać na przykład. Więc, jeśli chodzi o komiks, to jest Helena Victoria, jest tom drugi, polecam wam tom pierwszy i drugi. Jest program na Netflixie Fresh, Fried and Crispy. Dobry do oglądania w czasie obiadu. No i jest ten koszmarny film z Chrisem Prattem, Tomorrow War, na Amazonie. Dobrze, to jest taka rekapitulacja wtórna, jak mnie uczyli na zajęciach z pedagogiki. A ja jak zwykle chciałabym wam powiedzieć, że jeśli podobało wam się to, co usłyszeliście w tym podcaście, to możecie czytać moje teksty na blogu Zwierz Popkulturalny, możecie zaglądać na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie. Możecie także śledzić mnie na Twitterze, zpopk, tam się wyzłośliwiam. No i możecie zostawiać mi oczywiście oceny, możecie chwalić się innym, że słuchacie mojego podcastu, żeby też się o tym dowiedzieli. I chciałabym wam powiedzieć, że to jest 10 odcinek. I ja wiem, że to jest jakaś taka mikrorocznica, no ale nie jestem w stanie uwierzyć, że to doszliśmy do 10 odcinka, kiedy to się zdało. Ja nie wiem, 10 tygodni już z wami tak rozmawiam, no po prostu niesamowite. Więc jesteście super. Dzięki, że tu jesteście, bo dzięki temu robienie tego podcastu jest naprawdę wielką frajdą. I do usłyszenia w następnym. Pa, pa!